Do Czarnogóry zabierze nas dziś Monika Mironowicz, przewodniczka i pilotka wycieczek. Cześć Monika.
Cześć Aga.
Już rozmawiałyśmy o Rumunii, o Sri Lance, bo ty w różnych częściach świata bywasz, nawet na Madagaskarze, ale tym razem Czarnogóra jest tematem naszego spotkania. Jedno z mniejszych państw europejskich, jedno z młodszych państw europejskich. Czy mimo to atrakcyjne pod względem turystycznym?
I jedno z piękniejszych państw europejskich trzeba by było jeszcze dołożyć. Pod wieloma względami Czarnogóra jest krajem przynajmniej jak dla mnie, najmniejsza, no nie najmłodsza, ale w sumie Kosowo jest młodsze, no i teraz mamy Macedonię Północną, to tylko po nazwie właściwie młodsze. Największe jezioro na Bałkanach, najpiękniejsze góry, no jak dla mnie najpiękniejsze wybrzeże, bardzo sympatyczni ludzie, bardzo otwarci, bardzo zróżnicowany kraj, mimo że maleńki, można tam naprawdę dużo rzeczy znaleźć, bardzo dużo dla siebie rzeczy znaleźć.
O tych różnych atrakcyjnych miejscach Czarnogóry, elementach i twarzach Czarnogóry będziemy dzisiaj mówić, ale zacznijmy może od historii, bo państwo rzeczywiście młode, chociaż starsi słuchacze albo ci, którzy są aktywni na lekcjach historii czy geografii, doskonale wiedzą, skąd się wzięła Czarnogóra i co działo się na Półwyspie Bałkańskim w ostatnich dziesiątkach lat.
No, zaczynając tak od najmłodszych lat, no to trzeba by się było cofnąć do 2006 roku, kiedy to Czarnogórcy ostatecznie podjęli decyzję, że odłączają się od Serbii. Wcześniej była tak zwana, tworzyli tak zwaną Małą Jugosławię po rozpadzie tej większej Jugosławii. No ale ostatecznie podjęli tę decyzję. Od 2007 roku są państwem całkowicie samodzielnym. To trzeba może powiedzieć, takie porównanie zawsze robimy, opowiadając o Czarnogórze, że to jest kraj wielkości tak mniej więcej województwa lubuskiego w Polsce, a województwo lubuskie jest najmniejszym województwem w Polsce. Bardzo mały kraj, mają dostęp do morza i mają bardzo wysokie góry, jedne z najwyższych szczytów na Bałkanach, więc tak od poziomu zero do poziomu ponad 2000 metrów nad poziomem morza jest zróżnicowanie, tym samym klimat mamy zróżnicowany od śródziemnomorskiego po wysokogórski, co powoduje, że można się kąpać w morzu od wczesnych miesięcy wiosennych, albo powiem, no, bo już właściwie w marcu zdarza się, że jest piękna pogoda, a jak jest ciekawa anomalia, to i w lutym można wejść do morza, gdzie w tym samym czasie wysoko w Durmitorze śnieg zalega i można szusować na nartach, więc jest to kraj niesamowicie zróżnicowany. A tak teraz jakbyśmy się cofnęły wstecz, te tysiące lat wstecz, no to trzeba by było powiedzieć, że byli tam zarówno Grecy, ci, którzy się tam przemieszczali przed wiekami, bo to trzeba by się było cofnąć gdzieś do VI wieku co najmniej, albo jeszcze i dalej, przed naszą erą. Potem było wielkie państwo ilirskie na Półwyspie Bałkanów i Czarnogóra też się załapała i była częścią wielkiej Ilirii. Bizancjum przez długie wieki tam rządziło. Duża ciekawostka, w trakcie najazdów osmańskich na Półwysep Bałkańskich część Czarnogóry pozostała nietknięta. To jest też taka, no to już troszkę współczesna historia, bo w zalew, tutaj przeskoczyłam już do wieku właściwie XIV, do tego czasu, kiedy tam na Kosowym Polu przegrali bitwę chrześcijanie i Turcy zalali cały Półwysep Bałkański, poszli hen do Europy i dopiero Sobieski pod Wiedniem zwyciężył, prawda? I zatrzymał te nawałnice. I taka ciekawostka, że w międzyczasie część Czarnogóry została białą plamą na mapie, która pokazuje to potężne imperium osmańskie. Czarnogórcy, no jak to górale, dzielnie się bronili i jest wiele historii z tym związanych, dlaczego Turcy nie byli w stanie zająć całego tego małego państewka. Mimo że małe, w porównaniu do potęgi osmańskiej to właściwie niewiele mogli zdziałać, ale dzięki ukształtowaniu powierzchni, dzięki tym, że mają wysokie góry, dali radę i Turcy do nich nie wchodzili, bo ci, co wchodzili, to już właściwie stamtąd nie wychodzili. Tak to się zadziało. potem konieczność była połączenia się. Tak się zadziało w XIX wieku, że państwa na Półwyspie Bałkańskim, zresztą nie tylko na Półwyspie Bałkańskim, zaczęły się łączyć, to szczególnie druga połowa XIX wieku. No i przyłączyła się również Czarnogóra do Królestwa Słowenii, Chorwacji i Serbii, a to królestwo potem się przekształciło w Jugosławię. No i w czasach jugosłowiańskich bardzo dobrze się w Czarnogórze żyło. Na pewno są Polacy, którzy wyjeżdżali do Jugosławii przecież w latach 80., szczególnie w latach 80., a i wcześniej, bo była taka możliwość i wspominają Czarnogórę. I nawet w Czarnogórze miałam okazję poznać panią, która wyjechała na wakacje z mamą. Tam poznała chłopaka i ten chłopak przyjechał za nią, Czarnogórca, i ten chłopak przyjechał za nią do Polski, zabrał ją do siebie, no i teraz już jest szczęśliwą babcią, która kultywuje kulturę polską. Polską to akurat rodzina mieszka w Starym Barze. Więc historia jest bardzo zróżnicowana Czarnogóry, co się przekłada na zabytki, jakie można zobaczyć, co się przekłada również na lokalną kulturę, która jest taka z jednej strony czarnogórska, a z drugiej strony bałkańska, jak to na Bałkanach, trzeba powiedzieć. No i też powoduje, że ci ludzie są bardzo otwarci. Bardzo otwarci, bo wiedzą, co się u nich działo i chcąc jak gdyby podtrzymać tożsamość narodową, zdają sobie sprawę, że będąc tak małym krajem, nie mogą się całkowicie izolować i muszą być otwarci na inne religie, na inne narody, na inne języki. Co też jest takie szczególne, przynajmniej jak dla mnie, to sam fakt, że maleńka Czarnogóra, a jest bardzo zróżnicowana religijnie. Niby przeważa prawosławie, ale nie brakuje muzułmanów, są chrześcijanie, w tym katolicy, no, a oni sobie wszyscy żyją tak po prostu po czarnogórsku, w przyjaźni, w jednej wielkiej komitywie, serdecznie wszystkich witając, no, szczególnie turystów, no bo turystów z roku na rok jest coraz więcej, co jest bardzo fajne i liczę, że w tym roku się Czarnogórcy otworzą albo pozwolą im się otworzyć na turystów i że Polacy tam dojadą naprawdę w dużych ilościach, bo żebyśmy się nie zatrzymywali na samej Chorwacji, bo tak jedziemy do Chorwacja, całym wybrzeżem i nagle ciach, bo się robi troszkę za daleko. No a w sumie z Chorwacji do Czarnogóry, no to już jest przysłowiowy rzut beretem, bo to wystarczy przez fragmencik mały Bośni i Hercegowiny przejechać, właściwie Neum pominąć i już jesteśmy niemalże od razu przy Boce Kotorskiej, a już Boka Kotorska, no to już w ogóle bajka.
W jakim języku dogadamy się w Czarnogórze? Bo zdaje się, że oficjalnym jest po prostu czarnogórski, a ze względu na to zróżnicowanie historyczno-kulturowo-etniczne, to i po serbsku na pewno można, ale w jakim? Po angielsku?
W jakim
rosyjsku?
Języku? No i angielski, i rosyjski. Ja najczęściej w tych miejscach, gdzie nie byłam się w stanie porozumieć po polsku,
Po polsku.
No bo języki bałkańskie to są języki słowiańskie i czarnogórski też jest językiem słowiańskim. No, nie znając żadnego słowa z rosyjskiego czy z angielskiego, to może być trudno z samym językiem polskim, ale idzie się dogadać z nimi, no bo oni bardzo chcą się dogadać z nami. Te dwa języki, tak, rosyjski i angielski. Angielski jest językiem międzynarodowym. W każdym hotelu, w każdej restauracji znajdzie się osoba, która cokolwiek po angielsku będzie mówiła, no a rosyjski to siłą rzeczy, to z tych lat komunistycznych też czarnogórcy troszkę rosyjskiego pamiętają, więc może być pomocny, jak najbardziej tak.
Są otwarci na turystów?
Oczywiście. Oczywiście, że tak, czekają na turystów zawsze i bardzo chętnie całe wybrzeże, wszystkie góry, gdziekolwiek byśmy się ruszyli, tam nas chętnie witają, nas w sensie turystów.
A co turyści mogą spotkać w Czarnogórze? Co turyści mogą zwiedzić w Czarnogórze? Z jakich atrakcji skorzystać? O tym powiemy za kilka minut.